Nie jestem wielkim fanem filmów, które tak naprawdę nie mają zakończenia. Bo historia urywa się nagle i możemy jedynie domyślać się, co było dalej. Czasami wygląda to tak, jakby reżyser nagle się zmęczył i kazał wyłączyć już kamery. Nie lubię też filmów, które kończą się źle, a więc nie po mojej myśli. Mimo że wiem, że takie filmy są często bardziej życiowe, oddają tą prawdziwość naszego życia, to ja po prostu chociaż w filmach chcę widzieć szczęśliwe zakończenie. To, jak sprawiedliwość wygrywa, jak bitwa jest zwyciężona. Przestępca złapany, a młoda para odjeżdża szczęśliwie, pięknym kabrioletem w stronę zachodu słońca. W filmie Anioł Śmierci takiego zakończenia właśnie brakuje. Film opowiada o losach Józefa Mengele, słynnego lekarza niemieckiego, który odpowiedzialny jest za śmierć tysięcy ludzi w obozie w Auschwitz. Mengele miał obsesję na punkcie badań genetycznych na ludziach. Zwłaszcza interesowały go bliźnięta, które często zaraz po urodzeniu zabijał po to, żeby porównać ich organy. W filmie spotykamy go po wojnie, kiedy udało mu się już uciec i schronić bezpiecznie w Argentynie. Jednak tam jego chore żądze i obsesje nie dają o sobie zapomnieć. Mengele zapoznaje się z młodym małżeństwem, które właśnie czeka na przyjście na świat swoich bliźniąt, a do tego ich starsza córka jest chora, nie rośnie. Mengele, podając nieprawdziwą tożsamość, przedstawia im się jako lekarz specjalista, który może pomóc i uleczyć ich córkę. Niestety przeprowadza na niej serię niebezpiecznych hormonalnych eksperymentów, o mały włos nie doprowadzając do śmierci tej dziewczynki. Do tego insynuując matce, że jej ciąża jest zagrożona, coraz bardziej niebezpiecznie zaczyna ingerować w jej jeszcze nienarodzone bliźnięta. Kiedy po pewnym czasie szczęśliwie na jaw wychodzi jego prawdziwa tożsamość i oglądając ten film czekasz na ten moment, kiedy to właśnie zaraz ten zbrodniarz w końcu zostanie ukarany, w końcu nadejdzie Dzień Sprawiedliwości, to ostatnia scena, którą widzisz, to taka, gdy Józef Mengele wsiada do samolotu i spokojnie odlatuje w inne miejsce. To nie tak miało być, ale niestety często takie właśnie jest życie. I my wszyscy też przechodzimy przez momenty w naszym życiu, gdy sprawy po prostu nie układają się po naszej myśli. A problemy zaczynają nas przytłaczać, tak jakby ktoś w jednym momencie zgasił światło, a ty w tej ciemności jesteś sam. Nie wiesz, gdzie masz iść, ani kogo słuchać. Mimo że intelektualnie wiemy, że gdzieś tam przecież jest Bóg, ale skoro Go nie widzimy, to On wydaje się być daleko od naszych zmartwień i naszych problemów. Czasami, szczerze mówiąc, można się zastanawiać tak naprawdę, po czyjej On jest stronie. Twoje finanse domowe przechodzą krach, a praca wisi na włosku. Wieści od lekarza są złe. Twoja rodzina jest w rozsypce. Życie czasem nas przerasta. A wtedy łatwo jest uciec w uzależnienie, odizolować się od innych, czy popaść w depresję. Kiedy sprawy wymykają się spod naszej kontroli, ciężko jest tak naprawdę zobaczyć szczęśliwe zakończenie. I co wtedy? Jak sobie poradzić? Jak odnaleźć się w trudnych sytuacjach w życiu? Kogo wtedy słuchać? W takim miejscu w życiu spotykamy w naszej dzisiejszej historii Eliasza. Tydzień temu słuchaliśmy, jak Eliasz odniósł wielkie zwycięstwo nad fałszywymi prorokami Baala. 450 proroków ginie, a ich Baal okazuje się być fałszywym Bogiem. spektakularna misja Eliasza wydaje się być ukończona. Bo teraz przecież cały Izrael powinien nawrócić się do jedynego i prawdziwego Boga. Teraz król Achab i jego żona Izabel muszą zobaczyć jak bardzo się mylili. Jednak okazuje się, że zakończenie jest inne. Eliasz udaje się do stolicy, zapewne po to, żeby świętować sukces, jednak tam otrzymuje wiadomość od królowej, która brzmiała tak. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj czynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym samym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy. I tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden krok drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Eliasz chwilę wcześniej odnosi zwycięstwo, jednak okazuje się, że musi uciekać. Ani królowa, ani król, który po raz kolejny ulega swojej żonie, wcale nie zrozumieli swojej głupoty i swoich błędów. Zwycięstwo nad fałszywymi prorokami nie odmieniło ich serca. Eliasz jest zdruzgotany, przygnębiony i przybity. Przecież zrobił wszystko, o co Bóg go prosił. Jednak nic z tego nie wyszło. I ta jedna rzecz przesłania mu to wszystko, co Bóg tak naprawdę do tej pory uczynił. A przecież doświadczył wiele razy Bożej mocy i tego, jak Bóg się o niego troszczył. Ale jego plan legł w gruzach, a on się boi i ucieka. Ciekawe, że nie bał się króla Achaba, bał się jego żony. Eliasz ucieka przed śmiercią, biegnie wiele kilometrów, odprawia swojego sługę, a później siada na pustyni pod krzakiem i prosi Boga, żeby odebrał mu życie. A skoro chciał umrzeć, to po co uciekał? To wygląda na takie użalanie się nad sobą. On nie tak chciał, żeby jego misja wyglądała, nie taki chciał widzieć, oglądać finał tej całej walki. Może chciał być bardziej doceniony? Czasem jest tak, że i w naszym życiu jedna rzecz potrafi przysłonić nam wszystko to, co otrzymaliśmy i czego doświadczyliśmy. Załamujemy ręce i mamy dosyć. I właśnie te słowa, mam dosyć, wykrzyczał tego dnia Malcolm Muggeridge, kiedy postanowił odebrać sobie życie. Mimo, że był utalentowanym brytyjskim pisarzem i myślicielem, który można powiedzieć, że miał wszystko, bo miał świetną pracę, miał pieniądze, sławę, wielkie perspektywy, należał do brytyjskiej elity, a jego życie przebiegało na podróżowaniu po całym świecie. Jednak szukając sensu życia, w świecie, w którym żyje, zaczął dostrzegać jedynie próżność, kłamstwa, brutalność. Cielesne zaspokajanie potrzeb wydawało się całkowicie przysłaniać sferę duchowych potrzeb i duchowych wartości. Doszedł do wniosku, że nawet biblijna prawda o tym, jak słowo stało się ciałem, jest zupełną abstrakcją w świecie, w którym, jak to mówił, to ciało staje się słowem. Uznał, że nie warto żyć w świecie pełnym zła, w którym nie dostrzegał już żadnego dobra. I w tamtą noc, znajdując się aktualnie w Afryce, z braku innych możliwości efektywnego zakończenia swojego życia, Malcolm dojechał samochodem najbliżej, jak się dało, brzegu morza, żeby tam przez utonięcie zakończyć życie, w którym wszystko wydawało się błędne i nieprawdziwe. w takich chwilach załamania i zniechęcenia często i nam niewiele trzeba, żeby wszystko przekreślić. Czasami wystarczy jedno słowo, żeby przekreślić naszą przyjaźń. Czasami wystarczy brak komunikacji, żeby przekreślić nasze małżeństwo. Przez niepowodzenie naszego jednego planu przekreślamy naszą całą wieloletnią służbę. I podobnie jak Eliasz, mamy po prostu dosyć. Spisujemy wszystko na straty. A co na to Bóg? Bóg okazuje tutaj swoją wielką mądrość, zrozumienie i naprawdę ma sporo cierpliwości. Czytamy dalej tak. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. Bóg nie pozostaje obojętny na trudną sytuację, w której znalazł się Eliasz. Kiedy ten wykończony całą tą ucieczką siada na pustyni pod krzakiem, Bóg wysyła do niego anioła. I ciekawe jest to, że anioł nie przychodzi do niego z dobrą radą czy z słowem otuchy. Nie mówi do niego: weź się w garść, gdzie twoja wiara? Przestań się użalać. Nie pyta go: hej, a może chcesz o tym pogadać? Pierwsze, co Bóg robi dla Eliasza, to gotuje mu. Daje mu się najeść. Wysyła anioła, który troszczy się o jego podstawowe potrzeby. Dotyka go i daje mu dobrze zjeść. I ta troska Boga o Eliasza przewija się w całej jego historii. Bo kiedy Eliasz musiał uciekać przed królem Achabem w kraju, gdzie panowała susza, Bóg daje mu potok, z którego może pić do woli, a do tego codziennie rano wysyła do niego kruki, które przynoszą mu jedzenie. Później wysyła Eliasza w inne miejsce, a tam Eliasz spotyka wdowę, która przez wiele dni go karmi, mimo że jej beczka z mąką jest prawie pusta, że w dzbanie nie ma oliwy, to Bóg sprawia, że przez ten cały czas ani mąki, ani oliwy nigdy nie brakuje. Nigdy nie przestał się o niego troszczyć, dlatego i tym razem wysyła do niego anioła. Bóg jest blisko Eliasza i rozumie jego potrzeby, tak samo jak jest blisko nas. Rozumie nasze potrzeby. Jest przy nas w tych trudnych chwilach, nawet gdy wtedy, kiedy przez nie przechodzisz, być może nie czujesz jego obecności. Nawet gdy w danej chwili nie widzimy tej troski o nas i o nasze potrzeby. Ale czy nie miałeś w życiu trudnych chwili, kiedy nie wiedziałeś, jak przetrwasz kolejny dzień, miesiąc czy rok, ale później okazywało się, że tak naprawdę nigdy nie musiałeś głodować? Czy nie miałeś takich chwil, że miałeś wszystkiego dosyć i zamykałeś się sam w swoim mieszkaniu, a wtedy ktoś dzwonił do ciebie i wyciągnął cię na kawę? Albo po prostu przyszedł i pomógł ci posprzątać twoje mieszkanie, żebyś lepiej się poczuł, żebyś chociaż trochę lepiej się poczuł. Czy naprawdę nie doświadczyłeś w życiu takich drobnych rzeczy, które sprawiły, że chociaż na chwilę poczułeś się lepiej? Mała dziewczynka pewnego razu wróciła do domu dużo później niż zazwyczaj. I zdenerwowana i zmartwiona mama, witając ją w drzwiach, krzyknęła: gdzie byłaś tak długo? Dziewczynka odpowiedziała: wracając do domu, zatrzymałam się, żeby pomóc koleżance, która upadła na rowerze, uszkodziła go i bardzo płakała. Ale przecież ty nie znasz się na naprawianiu rowerów, powiedziała mama. Wiem, ale zatrzymałam się, żeby pomóc jej płakać. czasami naprawdę niewiele trzeba. Czytamy, że anioł przychodzi do Eliasza, pozwala mu odpocząć, dobrze się najeść, a później wysyła go w drogę. W drogę na Bożą Górę Choreb. Kiedy myślimy, że życie nas przerasta, Bóg w taki właśnie prosty, zwyczajny sposób troszczy się o nas. I być może nie zdarza się, że często w swoim życiu spotykamy aniołów, to Bóg wykorzystuje zwykłych ludzi. Ludzi, którzy swoją obecnością i swoją troską dodają nam sił. Sił, których wtedy bardzo potrzebujemy, tak jak Eliasz potrzebował, do tego, żeby wyruszyć w kierunku Boga. Bo gdy w trudnych chwilach myślisz, że to już koniec, Bóg troszczy się o ciebie i kieruje cię właśnie w swoją stronę. A dlaczego Bóg nie rozwiązuje problemu Eliasza od razu, tylko kieruje go na swoją górę? Przeczytajmy dalej. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam. Lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego. Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz. Wszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Góra Choreb, czyli inaczej Góra Synaj, to bardzo ważne miejsce dla Boga, bo to tam Bóg wcześniej spotkał się i rozmawiał z Mojżeszem, tam przekazał mu swoje przykazania, a teraz jak czytamy, spotyka się i rozmawia tam z Eliaszem. Jednak zaczyna tę rozmowę w dziwny sposób, od pytania, co tu robisz, Eliaszu? I to jest dziwne pytanie, bo po pierwsze, przecież Bóg sam go tam wysyła, a po drugie, no jest Bogiem, nie musi pytać, wszystko przecież i tak wie. Jednak zadaje to pytanie nie po to, żeby usłyszeć odpowiedź, ale po to, żeby Eliasz mógł usłyszeć swoją odpowiedź, po to, żeby mógł usłyszeć swój żal, żeby mógł wyrzucić to z siebie. A kiedy to robi, jest tak rozżalony, że wyolbrzymia swój problem. Mówi, przecież byłem taki gorliwy, Panie. Robiłem wszystko, o co mnie prosiłeś. Nie tak miało się to skończyć, nie tak miało być. A do tego wszystkiego zostałem sam. Jeden jedyny. Eliasz, wypowiadając te słowa, zapewne wiedział, że nie jest to do końca prawda. Wiedział choćby przecież o 100 innych prorokach Pana, którzy w tajemnicy ukrywani byli przez oddanego Bogu zarządcę pałacu króla Achaba. Ale Bóg nie boi się tych emocji Eliasza. Daje mu się po prostu wygadać. A później na to jego rozczulanie się odpowiada, ale odpowiada w jeszcze dziwniejszy sposób. Eliasz wychodzi z jaskini i widzi potężny wiatr, trzęsienie ziemi i ogień. I mogło mu to przypomnieć, jak jeszcze niedawno Bóg, zsyłając ogień, odnosił zwycięstwo właśnie nad Baalem i jego prorokami. Albo jak kiedy Mojżesz udał się na tą samą górę Choreb i tam przebywał, rozmawiając z Panem, obecności Bożej towarzyszyło właśnie trzęsienie ziemi, grzmoty i wichura. Jednak tym razem w tym ogniu, wietrze, w trzęsieniu nie było Boga. Ale zaraz po nim przyszedł cichy, łagodny powiew, w którym Eliasz usłyszał Boga. I mimo, że Eliasz wciąż użalając się nad sobą, wydaje się nie rozumieć lekcji, którą Bóg chce pokazać, że są chwile, gdy On działa w inny sposób, niż Eliasz mógłby oczekiwać. Że Boga nie da zamknąć się w pudełko. Widzimy też, że ten brak zrozumienia nie przeszkadza Bogu. Ważne jest to, że Eliasz usłyszał jego szept. Usłyszał szept Boga, ten łagodny powiew. Bo ten szept może usłyszeć tylko ktoś, kto szukał i kto przyszedł do Boga i kto wsłuchał się wyraźnie, uważnie skupił się na tym, co Bóg mówi. Skupił się nie na swojej pracy, nie na misji, nie na swoich trudnych chwilach czy porażkach, ale na osobistej relacji z Bogiem. Bóg chce, aby Eliasz zaraz po tym, kiedy już zaspokoił jego podstawowe potrzeby, kiedy dał mu się wygadać i wyżalić, teraz Bóg chce, żeby Eliasz skupił się na nim i na relacji z nim. Po to, żeby mógł zobaczyć Boży plan, a nie swój własny plan. Po to, żeby mógł zrozumieć, że to nie Bóg go zawiódł, ale jego własny plan go zawiódł. Zawiodło go jego wyobrażenie o tym, jak Bóg powinien w danej sytuacji zadziałać. Malcolm wysiadł z samochodu, wszedł do wody i szedł tak długo, aż stracił grunt pod nogami. Kiedy odpłynął już wystarczająco daleko, żeby móc się utopić, w oddali zobaczył światła miasta, które odbijały się w wodzie. Rozpoznał kawiarnię, do której chodził i alejkę, którą spacerował. I mimo, że właśnie od takich miejsc tak naprawdę chciał uciec, to nagle gdzieś w nim pojawiła się tajemnicza więź z tymi światłami. A w sercu usłyszał delikatny szept "żyj". Ten szept sprawił, że znowu pojawiło się w nim pragnienie życia, pragnienie przebywania w tych oświetlonych miejscach z tymi innymi ludźmi, którzy przecież sprawiali mu ból. W jego sercu pojawiła się pasja do życia. Z całych sił zaczął płynąć w kierunku brzegu i niedawno pozostawionego tam samochodu. I myślę, że jest tu dzisiaj wiele osób, które w swoim życiu doświadczyło opieki i troski w trudnych chwilach. Ale także tego, że Bóg nie tylko zatroszczył się o te podstawowe potrzeby, ale łagodnym szeptem zaprosił do osobistej relacji z sobą. Żeby go słuchać, nie musimy już dzisiaj wędrować na jakąś górę, bo Bóg dał nam słowo. Słowo, które właśnie kieruje nas w Jego stronę. Kieruje nas też w stronę ludzi, którzy swoją obecnością i troską nie tylko dodają nam sił, ale także pomagają nam zbliżyć się do Boga. Eliaszowi wysyła anioła, który go nakarmił i wskazał kierunek. Kierunek, gdzie Eliasz mógł usłyszeć Boga. Mógł usłyszeć ten łagodny powiew. A gdzie mógł także zrozumieć, że Bóg chce z nim rozmawiać, ale żeby usłyszeć to, co ma do powiedzenia, trzeba się do niego zbliżyć. A co usłyszał Eliasz? A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu, syna Nimiszego namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Kiedy Eliasz jest już gotowy, żeby słuchać, Bóg przedstawia mu swój plan. Plan, w którym wciąż jest miejsce dla Eliasza. Plan, który zapewne różni się od tego, jaki jeszcze przed chwilą Eliasz miał w głowie i nad którego niepowodzeniem tak bardzo się żalił. Eliasz ma za zadanie namaścić dwóch nowych królów, w tym jednego króla nad Izraelem, w miejsce króla Achaba. Bałwochwalstwo nie ujdzie więc na sucho ani królowi, ani jego żonie. Dodatkowo Eliasz dostaje od Boga pomocnika. Ma namaścić na proroka Elizeusza, a ten będzie kontynuował misję Eliasza z wielką mocą. Pokazuje mu również, że wcale nie został sam, że jest jeszcze 7000 innych, którzy pozostali wierni Bogu i tych Bóg zachowa. Dzięki osobistemu spotkaniu z Bogiem Eliasz nie tylko wychodzi z trudnych chwil, ale na nowo odnalazł sens i cel życia. Odnalazł swoje miejsce w Bożym planie. Dlatego, gdy w trudnych chwilach nie widzisz działania Boga, On chce, żebyś zaczął z Nim rozmawiać i wsłuchał się w Jego szept. Boży szept, jaki usłyszał Malcolm tuż przed tym, kiedy chciał zakończyć swoje życie, wycofał go z łatwej ucieczki w śmierć i na nowo rozbudził chęć poszukiwania Boga i sensu życia. Wyjechał do Indii, żeby tam służyć innym ludziom. Przez niesienie podstawowej pomocy biednym i potrzebującym ludziom zaczął w nowy, inny sposób odkrywać prawdziwe przesłanie Ewangelii, która coraz bardziej zaczęła kierować go w stronę Boga. Dzięki temu, że poznał i uwierzył w Jezusa, zrozumiał też, że tak naprawdę nie jest on obywatelem tego, jak wcześniej uważał, zepsutego świata, ale jest obywatelem Bożego Królestwa w niebie i tutaj na ziemi. Ze sceptyka stał się człowiekiem, który napisał w swoim tomiku Jezus odkryty po raz wtóry takie słowa. Wierzę z niewzruszonym przekonaniem pełnym pasji. Wierzę, iż życie pozostaje błogosławionym darem w każdych okolicznościach i w każdym czasie. Wierzę, że duch, który ożywia, jest duchem miłości, nie zaś nienawiści lub obojętności. Jest duchem światła, nie zaś mroku, ładu, nie chaosu. Dzięki tej wierze i osobistej relacji z Bogiem Malcolm odkrył swoje miejsce w Bożym planie. Swoje życie poświęcił pracy w obronie życia dzieci nienarodzonych. I tak z człowieka, który sam siebie chciał pozbawić życia, stał się człowiekiem, który bronił tego życia już od samego momentu jego poczęcia. Dlatego nawet gdy sprawy w twoim życiu nie układają się, nie toczą się po twojej myśli, wsłuchaj się w Boży szept, bo On ma dla ciebie odpowiedź i ma dla ciebie miejsce w swoim planie.